O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest reżyser teatralny, dyrektor Teatru Łaźnia Nowa i jego współzałożyciel Bartosz Szydłowski. Dobry wieczór, Dobry wieczór. Witam Cię. Przygotowując się do dzisiaj naszego spotkania, zorientowałam się, że jesteś jednym z moich ulubionych gości. Tak wyszło, bo często Cię zapraszam. No i to samo mnie nawet, przyznam ci, się zaskoczyło, ale chyba wiem dlaczego, bo bardzo mnie interesują różne twoje perspektywy i takie bardzo szerokie oglądanie teatru, nie tylko teatru w Krakowie, nie tylko teatru w Polsce, uwaga boska u bram, ale również teatru no, w związku z Boską Komedią i twoimi rozmaitymi afiliacjami i kontaktami. Również teatr światowy jest w twoim zasięgu. Tak mówię, ale wiesz, wzrok mi ucieka, bo spoglądam na ten piękny przedmiot. No i jeszcze no wydaje tak. Piękne odgłosy.
Tak, proszę państwa, to jest taka bransoletka, którą przywiozłem z Chin.
No. Właśnie.
Tam byliśmy ze spektaklem akurat. I akurat moja małżonka mi ją przywiozła z takiej krótkiej wyprawy na chiński mur. Mieli tam chwilę przerwy, zespół techniczny i wyjechali. I ona z nimi pojechała.
Takie coś ze straganu? Czy
tak, to jest cenny? Bardzo straganowe. Myślę, że to bardzo dobrze udaje jakieś tajemne kamienie, prawda?
Myślę, że to są tajemne kamienie, w które spoglądasz.
No i znowu powinienem trochę skłamać, a powiedziałem prawdę. No nie, chyba raczej ważniejsza była tu darczyni niż sam obiekt, ale jakoś lubię go. I ten dźwięk rzeczywiście jest fajny.
Bardzo
uspokajający. Więc tak sobie chodzę.
I robisz wrażenie, zwracasz uwagę, faceci i biżuteria w Polsce to jest bardzo skomplikowany temat. Wiadomo, że młode pokolenie nie ma tego problemu, no ale my należymy do innego.
Młode pokolenie i Krzysztof Głuchowski.
No tak, ale Krzysztof to jest zupełnie inna historia, także to na następny raz. Bartoszu, spotykamy się dzisiaj, bo nie było cię przez pewien czas w Krakowie, byłeś w Japonii, byłeś w Korei też.
Też, tak.
I no właśnie, jak zadać to pytanie, żeby nie wyjść na idiotę, mówię o sobie. No bo każdy z nas lubi podróżować i w ogóle, ale i to o to też chodzi, prawda? No, o co chodzi z tymi wyjazdami?
Powiedzmy? To znaczy, tak naprawdę w różnych etapach tego mojego podróżowania, czy spotykania się z ludźmi na świecie, chodziło o różne rzeczy.
To już mamy to, ale spotykanie się z ludźmi...
To chodzi o ludzi, bo tak naprawdę to nie ma podróżowania, zwiedzania, tylko tam jest zderzenie się z energią bardzo konkretną i z pewnym właśnie doświadczaniem innych perspektyw, głównie no, związanych ściśle z sprawami teatralnymi, ze sprawami festiwalowymi. Ja pamiętam, co często powtarzam i też na pewno u ciebie na antenie o tym mówiłem, że formatujące dla mnie i dla budowania Boskiej Komedii był mój wyjazd do Teheranu na Fajr Festival w lutym 2008 roku i od razu potem na dwa ponad tygodnie na Iberoamericano Festival w Bogocie, największy festiwal światowy. Ja tam po prostu doświadczyłem dwóch takich shiftujących, zmieniających mój podejście do myślenia festiwalowego rzeczy. To znaczy w pierwszym zobaczyłem, jak to jest ważne dla publiczności, z punktu widzenia pewnej jakby no, dotykania z zakazanego owocu, czyli że nagle
no tak, bo to już był czas, przecież jest czas no ciągle, tak. Ajatollahów.
No ale to był czas, kiedy tydzień przed wyjazdem na Fajr, z okazji jakiejś rocznicy w telewizji zobaczyłem, że na placu obok którego tam było kilka teatrów, w których potem oglądałem spektakle, wieszano ludzi na lampach, więc to takie rzeczywiście było bardzo doświadczenie dziwne, bo też mieliśmy obsługę, że tak powiem, tajną, która cały czas każdego z nas tam pilnowała. Miałem okazję zobaczyć takie bardzo propagandowe muzeum reżimu Rezy Pahlawiego. No i to oczywiście było propagandowe w duchu figur woskowych, sale tortur, pokazane jak to było wszystko straszne. No i w tym wszystkim nagle teatr europejski, którego no, tłumy ludzi, prawda, kolejki, właściwie jakiś rodzaj tej niesamowitej ekscytacji, trochę przypominającej lata 70. w Polsce, kiedy sięgaliśmy po prostu po te zakazane owoce, jak tylko się pojawiały. No i to taki rodzaj, ja właściwie jeżdżę, ja obserwuję publiczność. To w ogóle ja aż tak się teatrem nie interesuję, jak publicznością, która reaguje. Co się z tymi ludźmi dzieje? Miałem takie znakomite doświadczenie na festiwalu w Kapsztadzie, Infecting City, czyli rozrzuconych projektach artystycznych w różnych miejscach, w shopping mallach, na jakichś stacjach, w jakimś metrze. I po prostu ta publiczność, która tam rozsiadała się na tych krzesełkach, niektórzy przynosili swoje, to było coś zupełnie niesamowitego. No i ten drugi kolumbijski festiwal to z kolei była siła radości. To znaczy to było miasto, które się przemieniło w stolicę światowego teatru. Tam było ponad 3000 spektakli. Wielka diwa prowadząca to wszystko, Fanny Mike, która zmarła rok później. Miałem to szczęście poznać legendarną diwę urodzoną w latach, że tak powiem, swoje gwiazdorstwo narodziło się w latach szalonych 70. z całą rewolucją seksualną. Plotki chodziły o tym, kto w tych na tych szeslongach przebywał, co musiał robić. No taki, bym powiedział, ikoniczna postać, która jak wyszła ze mną, akurat tak się trafiło, że zaprosiła mnie na swój taki festiwalodrom wielki, który wjeżdżał w tłum po prostu tysięcy ludzi. Ja wszedłem i nagle zobaczyłem, że wszyscy wiwatują. Fanny Mike, ona jeszcze była gwiazdą opery mydlanej kolumbijskiej, więc łączyła te dwie funkcje. To była chyba jedyna osoba, które jak cię ktoś porwał w Kolumbii, to mogłeś zawsze powiedzieć, że znasz Fanny i cię wypuszczali. Znajoma mi to powiedziała, że to były takie klimaty w ogóle, więc to są jakieś niesamowite
cudowne
rzeczy. Ale
historie.
Nagle ten teatr, który, żeby zdobyć bilet, musisz go kupować na czarnym rynku. Ja pamiętam, że byłem też zadowolony, bo to doświadczenie polskie, prawda, że jakoś tam coś wynegocjuję. I to były dwa doświadczenia, które w ogóle ukierunkowały moją uwagę na to, co to znaczy, że festiwal poznaje się po tej energii publiczności bardziej. Nie po narracjach kuratorskich, nie po tym, jak wspaniali artyści pojawiają się w jednym czy drugim miejscu, ale tak naprawdę jak to koresponduje, co to robi z miastem, co to robi ze środowiskiem, które uczestniczy w tym wszystkim, nie? Że to jest tylko i wyłącznie przyjeżdżam, pakuję walizkę po pokazie i wyjeżdżam, czy nagle zaczynam się uzależniać, prawda, i zaczynam po prostu nie chcieć stąd się ruszyć.
Teheran, Bogota to było na początku tego twojego doświadczenia festiwalowego, ale przypomnij mi, w którym miejscu, czy w którym roku był twój pamiętny wyjazd z Janem Peszkiem przy okazji Bruce'a Lee, to było przed to czy
było,
po?
To było chyba już po rozpoczęciu Boski, bo chyba to jest 2010 rok. Mm-hmm. 2010 rok i też jakieś zrządzenie zupełnie losu, bo to też
myślę, że to taka jedna z tych legendarnych wypraw polskiego teatru. Tak. Mam takie wrażenie.
Ja jednej rzeczy żałuję, że ja po prostu jakoś się nie skończyły finalnie dobrze rozmowy z wydawcą, który chciał na gorąco wydać książkę z tego, taki rodzaj dziennika. To byłby hit. Muszę państwu powiedzieć, że pomysł, jak się rodzą pomysły w teatrze, zwłaszcza w głowie pana Szydłowskiego, no one po prostu się rodzą w chwilach i w momentach, nie są zwykle zaplanowane. Ja pamiętam, że mieliśmy taką sytuację, że zrobiliśmy casting na tych wszystkich karateków, którzy występowali w spektaklu, a byli to naprawdę mistrzowie świata, czempioni Europy i tak dalej, najlepsi, którzy się załapali do grania w spektaklu. I nagle Jankowi, i mieliśmy już zacząć próbę, kiedy Jankowi Peszkowi wypadł jakiś film i musieliśmy to przesunąć, a my wszyscy w blokach startowych, już rozgrzana atmosfera i co z tym zrobić? Został jakiś... No i ja wtedy wymyśliłem, że musimy ciągnąć temat, znaczy musimy drążyć temat tego Bruce'a Lee. Wpadł mi pomysł do głowy, żeby zacząć właśnie organizować wyjazd z kamerą, z akustykiem i z dwoma peszkami, śladami Bruce'a Lee do Hongkongu. Zrobiliśmy niesamowity research, mieliśmy tam pomoc bardzo fachową chłopaka, który mieszkał w Hongkongu, zresztą jego małżonką była oryginalna dziewczyna, właśnie Chinka mieszkająca tam, który nam przygotował całą bazę kontaktów. Mieliśmy wywiady z mistrzami nie pamiętam, jak się nazywał ten styl, w którym walczył, uczył się Bruce Lee. Byliśmy, podchody robiliśmy
ty
do...
Ty się uczyłeś, co?
Ja tak, ale ja to bardziej...
Nie zwalaj na Bruce'a Lee.
Ja to bardziej kickbokserskie rzeczy. Zresztą wróciła mi ta karma, za chwilę o tym opowiem. No w każdym razie to było niesamowite, bo to był w rodzaju takiego projektu prankowego. Dlatego, że Peszek po prostu ubierał się w ten strój Bruce'a Lee i tego 70-letni Jan Peszek, który podbiegał z nogą, krzyczał wow, wow na tym wielkim, słynnym, prawda, miejscu spacerów w promenadzie hongkońskiej. Wkradaliśmy się i przeciskaliśmy wbrew wszelkim zasadom do na przykład willi, w której Bruce Lee mieszkał ze swoją rodziną, która aktualnie w tym czasie była już domem publicznym w ogóle. Uciekaliśmy stamtąd, bo jacyś ochroniarze wybiegli. Próbowaliśmy się dostać do wieżowca, w którym Bruce Bruce Lee zmarł, jego ciało zostało znalezione. Mieliśmy spotkanie z gwiazdami aktualnymi, kung fu, między innymi Błażej Peszek sparring robił z jakimś chłopakiem i to wszystko w tym parku. I w gruncie rzeczy to niestety, no to dzisiaj może to nie byłoby tak przyjęte dobrze, bo to jednak była taka trochę narracja trochę postkolonialna, bo my trochę ironicznie odnosiliśmy się do tej kultury wielbiącej te sztuki walki. To jednak wynikało też z tekstu Mateusza Pakuły, który napisał dramat, że to jest wszystko świat dla nas odległy, kultywujący jakieś patriarchalne wzorce, prawda, przemoc i tak dalej, więc my się trochę z tego śmiejemy. No ale byliśmy w kolebce, która też trochę inaczej to traktowała, więc cały ten pastisz, można powiedzieć, był dosyć ryzykowny. No a potem po Hongkongu...
No ale też my sami się trochę zmieniliśmy, prawda? Więc
no
myślę,
tak,
że
tak, tak, tak. To się zmieniało. Mi też chodziło o to, co oczywiście jest prawie niemożliwe, żeby przyłapać tych peszków na własnej relacji. Bo dla mnie z kolei, jak ja robiłem to wejście Smoka trailer, to ja tam chciałem pokazać ten konflikt ojciec-syn. A cały anturaż sztuk walki był dodatkowy. No ale oczywiście nie jesteś w stanie złapać tego piskorza i tego Proteusza polskiego teatru na czymkolwiek, co jest prawdziwe. Wszystko jest zagrane, więc nie udało mi się. Mało tego jeszcze, Marcin Koszałka miał z nami jechać i on się na to też już nastawiał, jak to on z tym swoim wzrokiem od razu mówi, a ja jak zobaczyłem, powiedział, nie, to będzie piekło, a nie wyjazd po prostu.
Było piekło? Nie.
Nie, no w sumie to było piekło. Ja jeszcze nigdy nie miałem... Było to piekło, bo dlaczego? No cały dzień biegaliśmy z tą kamerą. Dla Jana i Błażeja była to jakaś tam przygoda tylko, a my to wszystko kręciliśmy. Ja wracałem do hotelu i robiliśmy montaż. I wysyłaliśmy to do Polski te filmiki i to był pierwszy projekt teatralno-medialny, który wiecie państwo, że nam się bilety sprzedały przed rozpoczęciem prób na 10 spektakli. To Łaźnia była wtedy jeszcze no, miejscem 2-3-letniej historii w Nowej Hucie, i więc nie mieliśmy nawet remontu skończonego, więc to było wszystko dla nas szokiem, że mamy po kilkaset, bo to było 270 miejsc ustawionych, pamiętam, sprzedanych na 10 spektakli do przodu. No i potem klasztor Shaolin, gdzie ćwiczyliśmy przez 10 dni kung fu.
Ja w to nie wierzę, naprawdę.
To naprawdę. I tam sobie przypomniałem, jak wysoko potrafię nogę podnosić. Kupiłem sobie też ten strój prawdziwego mnicha i fozowaliśmy w tych zdjęciach. Wszystko to służyło podkręceniu tej atmosfery, zrobieniu tego takiego właśnie medialno-teatralnego, przekroczenia jakiejś granicy. W tym wypadku chodziło o przekroczenie granicy komunikacji projektu teatralnego. To moja obsesja, że teatr jest potencjalnie ma masową siłę oddziaływania, tylko trzeba tego używać. Trzeba mieć tą odwagę pójścia z teatrem dalej niż tylko i wyłącznie w obrębie sceny. No ale to był taki wypadek przy pracy, niestety nie powtórzył się. Marzyło mi się jeszcze wyjechanie z Krystianem Lupą na Antarktydę, ale niestety.
Dobra, a teraz na poważnie, bo tak. Jednak no to jest kolejny... Twoja ostatnia wyprawa to jest kolejny etap tych wschodnich wyjazdów i one się zdecydowanie powtarzają. Nie wiem, czy masz policzone, ile razy tam byłeś. Coś cię tam ciągnie, czy coś stamtąd cię
bardziej
ciągnie?
Bardziej mnie ciągnie Ameryka Południowa. Ja mam tam jestem bardzo często.
A się przygotowałam na rozmowę jednak o Bliskim i Dalekim Wschodzie.
W Dalekim Wschodzie byłem wielokrotnie, zwłaszcza w tym ostatnim roku, kiedy okazało się, że dwa nasze spektakle są zaproszone na dwa festiwale duże, czyli Wuzhen Festiwal i pojechał tam śnieg. To była jesień, czyli dokładnie październik zeszłego roku. I tak zaczynaliśmy właściwie sezon i kończyliśmy sezon w czerwcu pokazem Konformisty czterokrotnie na festiwalu Arania. Z kolei na tam kilka godzin od oddalonego miejsca nad morzem od Pekinu. Z kolei Wuzhen jest blisko Szanghaju, czyli dwa zupełnie inne rejony. Podobna ekipa te festiwale realizuje, czyli pan Meng, mogę tak powiedzieć, bo nazwiska Mr. Meng, tak, taki znany reżyser, ale też no, człowiek, który dokonał jakichś absolutnych cudów, że w tych okolicznościach jednak takiego mocnego reżimu, jakie są Chiny, zrobił takie absolutne enklawy wolności, bo tam przyjeżdża...
Czy rzeczywiście?
Tak, znaczy oczywiście w tym sensie, że przyjeżdża tam naprawdę dużo spektakli z całego świata i to najważniejsze nazwiska europejskich twórców. No, my mieliśmy obok Tiago Rodrigueza występowaliśmy Milo Rau, Konstancy Makras, Emmy Dante, przepraszam, z Włoch. No to jest taka czołówka w tej chwili jeżdżących festiwali po świecie. No ale oczywiście to jest w ogóle wielka rzecz, że to się udaje. Natomiast oczywiście jak wchodzimy w głąb, no to doświadczamy...
Ja się domyślam, że to jest taka wolność jakoś tam kontrolowana.
To znaczy
przestrzeń,
nic
wolność...
nie jest w stanie nic nam zabrać tego, w jaki sposób jednak teatr dosyć jednak nieprzewidywalny sposób kontaktuje się z publicznością. To zostaje. Oczywiście. Natomiast nie wiem, tego jeszcze nikomu nie mówiłem, ale proszę państwa, my byliśmy w tak dobrej wiary w tej Aranii. Ja byłem zdziwiony, że oni się zdecydowali na konformistę, no bo to jest już bardzo wyraźnie...
No, sama nazwa wskazuje tak, na coś...
Relacja jednostka, system i tak dalej. I tam doszło do bardzo dziwnej rzeczy. Po pierwsze, w opisach tego spektaklu, w katalogu, jak się dowiedzieliśmy, bohater, który jest konformistą, jest negatywnym bohaterem w naszym, a przynajmniej kimś, kto ponosi jakąś porażkę moralną, w interpretacji chińskiej, podkreślonej przez cenzurę, okazał się bohaterem pozytywnym. Dydaktyczna historia z tego według władz chińskich miała wyjść, czyli to kimś, kto potrafi wyrwać się z patologii i dołączyć do systemu i wykonać rzecz. To była jedna zdrada. Druga była spore interwencje cenzury w tekst. Na to nie mamy wpływu, nie wiemy, jak to działa do końca. Nie jesteśmy w stanie mieć wglądu, jak się coś tam dopytywaliśmy zaprzyjaźnionych osób, no to w gruncie rzeczy nie było tego niby tak dużo, ale były znaczące kwestie. Wolność, demokracja, tolerancja wykrzykiwane przez ojca głównego bohatera Marcela Karierkowskiego było tłumaczone wolność, swoboda rozmowy w rodzinie na przykład. Więc jakieś takie figury zaskakujące. Ale co się wydarzyło? Okazało się, że w ogóle ten spektakl miał być odwołany. Że po pierwszej generalnej, którą zrobiliśmy, cenzura wydała werdykt, że nie pójdzie ten spektakl. Czyli stracilibyśmy 4 dni pokazów tego spektaklu. A co się okazało? No, okazało się, że jedynym powodem, który to zatrzymał tą decyzję, był fakt przypadkowy zupełnie przyjazdu Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej, na oficjalną wizytę do Pekinu. I to spowodowało, że oni się nie zdecydowali dokonać tego rodzaju zakłócenia, które na pewno
dobrze zrozumieli, o czym jest to przedstawienie.
Zwłaszcza, że ja to jeszcze w telewizji chińskiej powiedziałem, że to było dosyć zabawne.
Ja nie
wiem,
jak cię przetłumaczono.
Ja powiem szczerze, że ja to w 2018 roku robiłem w nasilonych protestach w związku z łamaniem konstytucji. I ja nie ukrywam, że główny bohater w jakiś sposób inspirował się niektórymi postawami polityków z najwyższego świecznika. I nawet mieliśmy takie próby, gdzie próbowaliśmy trochę imitacji różnych dokonywać, ale to było za grube i za, by powiedział, teatralnie zbyt mało wyszukane. Zrezygnowaliśmy z tego. Ale... to było, więc nagle okazuje się, że historia płata na figla i osoby, które nas inspirowały, nagle okazują się, że swoją wizytą ratują pokaz spektaklu w Chinach. No dzieją się tam rzeczy różne, to zawsze z energią jakąś opowiadam, bo przeżywaliśmy to w ogóle, ta relacja publiczności, te 500 osób, prawda, czy 850 oglądających śnieg, kiedy normalnie
niemożliwe. Zresztą widziałam, możliwe, bo widziałam zdjęcia i to wygląda jak legion.
Znaczy śnieg był odebrany bardzo emocjonalnie, konformista mniej emocjonalnie był odebrany. Konformista był w ogóle też przedsięwzięciem skomplikowanym, bo tam musieliśmy pracować z dziećmi. Z Dominiką Knapik pojechaliśmy prawie 10 dni wcześniej i mieliśmy regularne próby z dzieciakami. Państwo pewnie nie pamiętacie tego spektaklu, ale ta finałowa scena polega na tym, że to mali zupełnie chłopcy jakby dokonują symbolicznie mordu na profesorze i jego żonie. No i tutaj po prostu nie mogliśmy zabrać tych chłopaków tańczących breakdance z NCK-u, bo już są po pierwsze wyrośnięci, po drugie to jest zbyt skomplikowane i musieliśmy tych 10 dni pracować z dziećmi tam. I to było wstrząsające, jak to wyglądało od początku, bo to, rzeczywiście to wyglądało groźnie. Dzieciaki się w ogóle coraz bardziej angażowały w to. No i to był taki projekt, z tymi rodzicami się poznaliśmy. To poszło to dalej niż taka zwykła prezentacja. No więc to też były takie zupełnie inne rejestry, myślę, niż ta historia taka też bardziej polityczna w śniegu, który też jest książką bardzo znaną w Chinach. Pamuk jest książką bardzo znaną i popularną. I zresztą tam miałem jedną z ciekawszych recenzji. Muszę powiedzieć, w Polsce nie mieliśmy takiej recenzji, która doceniała i analizowała sposób adaptacji scenicznej, którego Mateusz dokonał i sposób jakby opowieści, której zrobiliśmy razem z Dominiką, że to jest jakby fenomen esencjonalnego złapania w ogóle całej tej narracji pamukowskiej. I oni to potrafili jakby przepracować w recenzji. Tego nie mieliśmy. Jakby w Polsce zawsze szło to za treściami bardziej, ale nie za strukturą, nie? Więc to było bardzo zaskakujące. No więc tak się zaczęły w tym roku ta Azja tak naprawdę. I nie ukrywam, że...
Jak się tam znalazłeś? To jakby kuratorskie doświadczenia cię tam zawiodły, czy reżyserskie?
To znaczy do Chin, no to zupełnie zupełnie zostałem jakby wyselekcjonowany, bo to też jest grupa, która brała pod uwagę wyjazd Hamleta swego czasu.
Oni przyjeżdżają na Boston. Do którego nie doszło, prawda? Ale z powodu pandemii.
Pandemia wtedy, nie? No i potem jakoś zainteresowali się moimi spektaklami. No, Konformista to w ogóle przypadek, bo ja oczywiście rekomendowałem Jak nie zabiłem mojego ojca Mateusza, to jest najświeższa nasza premiera. Konformistę musieliśmy wznawiać. Ale oni wybrali Konformistę. Dla nich ten temat po prostu był chyba bardziej aktualny i jakby żywy niż sprawy eutanazji, czy dosyć dużej specyfiki, prawda, systemu hospitalizacyjno-katolickiego w Polsce. Więc myślę, że to było to z tym spowodowane. Może też innym rodzajem widowiska, który opiera się na dużej skali formy i trochę jest inna konstrukcja, nie opierająca się tak bardzo mocno na strukturze tekstu, więc być może z tego to wyglądało, no ale nagle ten Konformista. Ale to jest jeden wyjazd z zapraszaniem spektaklami. Inne wyjazdy, ja jestem zapraszany bardzo często właśnie na różnego rodzaju festiwale branżowe. I to nie tylko w duchu jakby perspektyw zapraszania innych teatrów do Polski, bo to też jest oczywiście brane pod uwagę i ja cały czas marzę o tym, że Boska Komedia będzie festiwalem międzynarodowym, ale biorę czynny udział po prostu w tym życiu teatralnym. Tu chodzi o to, że jest tak wiele dyskusji, tak wiele jakby paneli dyskusyjnych, że te różne perspektywy są po prostu interesujące dla organizatorów i to tak wygląda. No te dwa wyjazdy teraz, Korea połączona z Kioto, czyli z tym festiwalem, eksperymentalnym festiwalem. No w Korei, w Seulu, ja pamiętam, tam dobrych 10 lat temu byłem kilkakrotnie. Wtedy, kiedy Korea Południowa inwestowała w kulturę. To był w ogóle czas, dosłownie 10-12 lat temu. To był pomysł polityczny. Że
no tak,
po prostu,
sporo znajomych, tak, pamiętam, poetów niszowych tak się znalazło nagle w Seulu, tak, to prawda.
Bo to była wizja. Ja mi to odkrył jeden z takich przyjaciół moich kuratorów. Powiedział, bo wiesz, bo my Koreańczycy, to my mamy takie wyobrażenie o nas, że my zawsze możemy coś zapośredniczyć trochę z innych kultur, ale my to potem robimy lepiej. Robimy lepiej samochody, robimy lepiej jakieś urządzenia elektroniczne i trochę tak samo myślimy o kulturze i o teatrze.
Bardzo ciekawe.
Ja wiedziałem, że to się nie uda i ten eksperyment się nie udał. Chodzi o to, że po prostu decyzja polityczna w jakiś sposób popularyzowania Korei jako kraju obecnego w różnych innych rejonach świata polegała na tym, że tam inwestowano gigantyczne pieniądze w zespoły koreańskie, które jeździły po całym świecie. Dla festiwalów zapraszających było to bardzo komfortowe, bo nie płacili właściwie nic, a mieli tak zwany produkt teatralny. Mówię specjalnie produkt, bo rzeczywiście to nie były wydarzenia artystyczne do końca. To były często show o charakterze bardziej atrakcyjnym pod względem komercyjnym. Słynny Wojcek, który wygrał Edinburgh Festival, który był w gruncie rzeczy jakimś rodzajem takiego, nie do końca autentycznego projektu. Nie wiąc, to trudno było przewidzieć, czy właściwie zrobił koreański artysta. Po prostu było to zrobione na bazie pewnych różnych poetyk zapożyczonych. Ja akurat tego spektaklu, nie podobał mi się ten spektakl. Więc, ale ta ofensywa się nie udała. To znaczy to było bardzo ciekawe, bo po prostu inny jest obieg jednak. Inne są, inaczej działa to w kulturze niż w biznesie. Jednak merytoryka, jednak jakaś przestrzeń inności.
No i prawda, autentyczność mają znaczenie.
Właśnie,
tak, nawet samo zbudowanie formy jest w jakiś sposób właśnie do odtworzenia.
Coś takiego się wydarzyło, że w teatrze oni nie potrafili i nie potrafią, to muszę powiedzieć, dotknąć czegoś, co jest poza sferą wyobrażeń na swój własny temat, a jest sferą, która nas zaskakuje. Jest to wpisane trochę w kulturę prawdopodobnie, która jest kulturą mniej krytyczną, a bardziej, prawda, nakładającą kolejne sensy jako wartość pewną. I w teatrze ten gest wymaga więcej odwagi, wydaje mi się, niż w filmie, który jest wspaniały, koreański film jest, prawda? Ja uwielbiam te filmy.
Nawet te komercyjne rzeczy.
Tak. No jest tam ten spirit. I tak jak K-pop jest znakomity i piosenki tik, 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 tik. Znaczy jest coś takiego, że czujesz, że pewien medium wyrażania siebie jest wiarygodne, niesie w sobie jakąś opowieść, energię, daje dostęp do czegoś więcej, niż nam się wydaje. Tak jak czasami spacer po ulicy daje więcej niż pójście do jakiegoś teatru czy na jakąś wystawę.
Znana sprawa.
Prawda? No więc jakby, i tu mi się nie zmieniło. Ja mam w tej chwili, i Państwa zachęcam do odwiedzin łaźni w kwietniu, bo mamy pokaz artysty koreańskiego, to jest spektakl Haribo Kimchi w reżyserii Chaha Koo, ale to jest artysta, który 13 lat temu uciekł z Korei. Został rezydentem w Amsterdamie, potem w Antwerpii, jest reprezentowany przez agencję Campo.
Uciekł z Korei Południowej?
Tak, tak. Mhm. I to są ucieczki o takim podłożu, jakby niezgodności z kodem kulturowym. On oczywiście zrobił przepiękny spektakl, w gruncie rzeczy o nostalgii za krajem, który opuścił, tej wielkiej tajemnicy, jaka się z tym wiąże. Bardzo prosty, z też jakimś anturażem kulinarnym na scenie, ale też bardzo poetycki. Mm-hmm. Bardzo wrażliwy człowiek. Z małżonką razem tworzą ten teatr w takich bardzo prostych formach, ale wysmakowanych. Strasznie mi zapadli w serce, muszę powiedzieć. Łaźnia, Festiwal Boska Komedia. Jesteśmy koproducentami tego spektaklu. W kwietniu będzie go można zobaczyć. Naprawdę będziecie Państwo zadowoleni. Haribo Kimchi, śledźcie nasze strony. Mm-hmm. Ale to jest właśnie artysta osobny. Ewentualnie możemy mówić o artystach tańca, którzy się tam bardziej są w stanie znaleźć.
Forma.
Jednak forma. Posługiwanie się formą. Ale to nie jest to samo, co z Japonią, o której zaraz będę mówił. Bo jest coś takiego w tej Korei, muszę Państwu powiedzieć, co przypomina mi jakiś czas Polski, bo tam się duże napięcie jest. Takie duże napięcie związane z napięciem, które powoduje, że ono niweluje jakiś rodzaj kultury życia. To jest przepracowanie, to jest obowiązkowość, to jest napięty schedule, to jest cały czas jakiś rodzaj realizacji obowiązków i zadań, które są poddawane weryfikacji przez kolejne jakieś szczeble hierarchiczne. I muszę Państwu powiedzieć, że byłem w tym roku na festiwalu SPAF, połączonym z PAM, czyli PAM to jest Performing Art Market, czyli prezentacja dziesiątek twórców koreańskich z różnych dziedzin, od muzycznych po teatralne, po taneczne, po różnego rodzaju działania performatywne, łącznie z teatrem ulicznym, cyrkowym i tak dalej. No w duchu jakby spotkania się z potencjalnymi, prawda, kuratorami. I dyscyplina, jaką zapodano nam, była wprost wręcz nieludzka. Ja po prostu czułem, że pojechałem na jakiś obóz pracy bardziej niż na wyjazd na festiwal, w którym też ważne jest budowanie relacji, pewien rodzaj swobody.
Czy żadnego wylegiwania się nad basenem, czy na plaży sączenia prosecco?
Jak o 9:00 miałem być już w autobusie, to o 7:00 dostawałem przypominajkę od mojego kuratora, czy tam opiekuna, więc to w ogóle naprawdę było intensywne. A jeszcze proszę pamiętać, że ja przynajmniej tak reaguję, że jak się jedzie w tamtą stronę, ja miałem przez 2 tygodnie jet laga. Ja po prostu byłem cały czas w takim puśnie, był taki film z Al Pacino, Bezsenność. Ja się tak czułem. Przez cały czas czułem, że jestem właściwie na granicy snu i rzeczywistości, więc to też miało wpływ na jakieś moje odczucia. Ale to chciałem powiedzieć, że różnica pomiędzy w tej chwili upadkiem pewnej wizji kultury, która miała miejsce politycznej, w Korei 10-12 lat temu. Jest bardzo duża, bo w tej chwili ten SPAF i te festiwale są o wiele bardziej zdecydowanie skromniejsze. Nie mają tak wielu spektakli międzynarodowych, że jest to kultura, że są to inicjatywy, które mają trochę za wszelką cenę jakby ochronić ten, czy tam wzmocnić ten rynek koreański artystyczny, a to tak oczywiście nie działa, bo to są w związku z tym projekty zadaniowe, a w kulturze się nie da kreować zadań do końca od 1:1. Mm-hmm. To jest naprawdę coś zupełnie innego niż doświadczał tego Krzysiek Garbaczewski, czy Radek Rychcik, czy ja jeżdżąc na te festiwale 12 lat temu ze spektaklami, czy Marcin Wierzchowski, przecież byliśmy tam supernową przez 10 dni, czy prawie 2 tygodnie budując spektakl na scenie w Seulu. Więc zmienił się ten klimat. Zmienił się jeszcze o tyle, że ja pamiętam też, byłem zaproszony do takiej grupy konsultanckiej w budowaniu takiego wielkiego hubu artystycznego. I to było, wiązało się z taką pełnym zaproszeniem na taką podróż poznającą kulturę koreańską. Jeździliśmy w 3 osoby, Barbara Sutterhoff i Robin Collins z Australii, taka śpiewaczka i Barbara Sutterhoff, ona była kuratorką jednego z teatrów w Genewie szwajcarskiego. No i były prezentacje Pandori, czyli tych tradycyjnych śpiewaków, mm-hmm. były prezentacje historyczno-społeczne miejsc, tej słynnej miejscowości, w której zostało zmasakrowanych w latach 80. tam kilkaset osób. I bardzo klasyczne rzeczy jak klasztory zen i herbaciarnie, plus jakieś spacery po miejscach bardziej alternatywnych, ale to wszystko było w bardzo konkretnym celu. Mm-hmm. Ja potem musiałem wypełnić kilkudziesięciostronicową ankietę, analizującą potencjał w ogóle tworzenia tego hubu, bo to był taki wielki mm-hmm. hub. I muszę powiedzieć, że ja się poddałem, bo ja wyczułem, że istotą tego projektu jest rzeczywiście jakiś bardzo mocny, konkretny, polityczny cel. I ja się po prostu z tym jakoś wewnętrznie nie mogłem pogodzić. Wydawało mi się, że to wszystko, co niesie kultura, jest w tym projekcie, w tym koncepcie jego zaprzeczeniem. Mm-hmm. I oczywiście trochę tak jest. To wszystko podupadło w tej chwili. Ten hub nie działa tak, jak na początku miał zacząć działać. On został wybudowany tam między innymi konsultantami ostatecznymi. Była Freelazen odpowiedzialna za właśnie relacje międzynarodowe. Wybitna kuratorka świętej pamięci już z Belgii. No ale to pokazuje, że pewnymi decyzjami politycznymi nie jesteśmy w stanie tej tkanki społecznej nasycić właściwie, że nie każda forma ekspresji jest wpisująca się w jakąś gotowość.
Czyli twoja wizyta w Korei ostatnia była właściwie o porażce wizytą?
To znaczy, porażką tego nie nazywam, bo to wszystko jest jakby proces myślenia i proces doświadczania. W moim przypadku, jak pewnych rzeczy też nie robić. Mm-hmm. Ja zresztą zawsze daję feedback i mówię go organizatorom, co według mnie nie działa, co działa. Jak ja bym się chciał poczuć, czego było za dużo, czego było za mało, to cały czas jest jakiś rodzaj przestrzeni dyskusji. Ale to też jest, myślę, że to też jest pewne jakby środowisko kulturowe, które było kompletnie inne w Japonii, bo to była przygoda, która od wejścia właściwie w miasto...
To było połączone ze sobą?
Było blisko siebie. Tak, miałem jeden dzień przerwy właściwie na lądowanie i ruszyłem. Miałem jeden spacer taki swobodniejszy po Kioto i następnego dnia od rana zaczęliśmy już wymieniać jako hotel, teatr, hotel, teatr, hotel, teatr. No bo tak to wygląda.
Korea, Japonia to jest też przestrzeń takich antagonizmów straszliwych. Tak. No wystarczy odpalić jakikolwiek serial na platformie streamingowej.
No ale on wygląda głównie po stronie koreańskiej. Znaczy, no tak, tam jest nieustająca tak. próba rewizji, oddania sprawiedliwości, przypominania, jakie terytoria zostały przez Japończyków.
Jest to wielki ból ciągle.
Tak, tak. Znaczy, to z tego stopnia ból, że ja pamiętam, jak my sobie pozwoliliśmy, jeszcze kiedy pokazywaliśmy Supernową, na jakiejś imprezie pożartować z kolegów Koreańczyków, opowiadając, że przecież to Japonia jest kolebką ich kultury.
O, to bardzo nieciekawy.
Muszę powiedzieć, że te żarty o mało się nie skończyły.
Tak zwanym relegowaniem
mordo, biciem, taekwondo by prawie poszło w ruch. No było to ryzykowne, było to oczywiście już w duchu...
Jeszcze wtedy nie widziałeś zbyt wielu seriali, bo myślę, że dzisiaj odpalenie czegokolwiek uczy nas tego właśnie ich resentymentu. No i no, trzeba to szanować. No bo...
Oczywiście, tak, tak jest.
Nie, no, ale... Japonia? To także był taki kuratorski wyjazd?
Nie, to w ogóle jakbyś wybitny w ogóle festiwal. Kuratorska wizyta. Kyoto Experimental Theater Festival, robione w takim, bym powiedział, strukturze trochę offowej. Mm-hmm. W tym sensie o tym mówię, że w najlepszej, jaka możliwa jest. To znaczy, nie jest to przeładowane wielkimi strukturami i takim też pressingiem nad organizatora, który w tych krajach azjatyckich zawsze funkcjonuje. Tam są te rady różne, które na różnych gremiach podejmują różne decyzje. Możesz być zaproszony na przykład na festiwal, ale po dwóch tygodniach jakieś gremium podejmie decyzję, że nie jesteś i nie wiadomo, co się wydarzyło, prawda? Więc to jest tam inna struktura. Ale nagle trójka młodych ludzi od kilku lat, Yoko Kawasaki, która miała być jeszcze jurorką w tym roku na Boskiej Komedii, może będzie w przyszłym, niestety w jakiejś sprawie rodzinnej ją zatrzymują w grudniu, pełni entuzjazmu, pełni jakiegoś poczucia dystansu, poczucia humoru, co jest niezwykle ważne w ogóle w tej naszej branży, mający tyle pasji, tyle serca, że ona absolutnie kompensowała wszelkie niedoskonałości organizacyjne, małe salki, w których musieliśmy siedzieć i gadać, ale potrafili stworzyć trochę taką atmosferę, jak nam się udaje na Boskiej, czyli, że ludzie, którzy przyjeżdżają z całego świata, bo tam przyjeżdżało naprawdę bardzo ważnych kilkunastu, kilkudziesięciu kuratorów, stworzyć atmosferę, która nam pomagała się spotkać również. Więc to są bardzo ważne wyjazdy z punktu widzenia budowania trochę takiego wizerunku polskiego teatru, bo ja tam jeżdżę nie tyle, żeby się nasycić też tą kulturą inną i tymi innymi perspektywami, co jest oczywiście ważne i bardzo interesujące, inspirujące, ale przede wszystkim tam też jestem po to, żeby mówić o polskim teatrze.
Czyli jesteś misjonarzem.
No, trochę w tym jest takiej politycznej dyplomacji kulturalnej. Nie pozwalam sobie zgodne z naszą tradycją, na rzekactwo, tylko jestem entuzjastą etatowym niemalże. Opowiadam, namawiam na przyjazd ludzi, pokazuję, opowiadam, na czym polega fenomen. Czasami łapię się na tym, że robię to nawet na jakichś bankietach i to już jest za dużo, bo to ludzie już chcą się wyluzować, a ja włączam ten swój motor opowiadający, jak to teatr potrafi zmieniać świat. No i tu wszystko jest zawsze nie na miejscu. Ale rzeczywiście tak jest, nie? I tak ja pamiętam to z czasów jeszcze tych początków Boskiej Komedii, kiedy okazało się, że te największe przyjaźnie z tymi ludźmi z całego świata i ten pierwsza Boska, sukces Boskiej polegał na tym, że nagle przyjechało na nią 30 najważniejszych kuratorów ze świata. I to byli ludzie, którzy mnie poznali osobiście, którzy mnie polubili, uwierzyli w tą wizję i chcieli jakby supportować w tym sensie, trzymać kciuki za ten pomysł pierwszej edycji festiwalowej. Jakby go autoryzowali tym samym, nie? Będąc jurorami i tak dalej. To było fantastyczne. Ja pamiętam tą swoją bezczelność przysiadania się do stolików najważniejszych ludzi świata teatralnego, gdzie wszyscy ich obchodzili ze strachem, ale ja po prostu opowiadałem, jak miałem świetny teatr w Polsce, w Krakowie będzie znakomity festiwal.
Uwierzyli.
Więc cały czas jakby coś takiego w sobie mam i w ogóle też się jakby też interesuję samymi tymi twórcami też w Japonii. No, bo dla mnie to było olśniewające spotkanie. Muszę powiedzieć, że w porównaniu właśnie z Koreą te spektakle japońskie, część oglądanych tylko na wideo, część oglądanych na żywo, była znakomita, bo w ogóle...
Właśnie, bo co? Jeszcze opowiedz o tym.
Poza kwestią formy, ja byłem zachwycony jedną rzeczą, że niemal w każdym spektaklu jest jakby przepracowywana tradycja japońska w tym takim najbardziej klasycznym tego słowa znaczeniu. Mamy totalne frikowe spektakle z taką niemalże perwersyjną wyobraźnią, którą wiemy, że Japończycy mają, tego takiej jakiejś tajemnicy dziwnej, nie wiemy co to. I nagle to wszystko, na przykład spotkałem Sushi, się nazywała, taki pseudonim artystyczny, artystka, która z fascynacją opowiadała o swoim spektaklu o toaletach. I cały spektakl jest o toalecie, o tym, i ona mi zaczęła filozofię tego wykładać, nie? Ale tego też czyszczenia w związku z tym, uporządkowania. Inna dziewczyna, zaraz, bo ja robiła spektakle plenerowe. Ja mówię, ja pokazuję mi takie wideo, ja patrzę na to wideo i mówię, no dobrze, ale kiedy ten spektakl się zacznie? On mówi, ona już trwa. Mówię, jak to? A widzisz, tutaj my siedzimy tutaj, to jest ta rama i ten pejzaż, a widzi pan tego człowieka, który tam idzie po drodze? Ja mówię, no widzę. No, to jest ten spektakl. Że jakby wpisywała się w jakiś rodzaj właśnie czy drzeworytów, czy tego haiku. I wiele takich spotkań tam miałem. Byłem pod wielkim wrażeniem. Zresztą myślę, że dwa spektakle pojawią się w Krakowie z tej wizyty. Jak to się wszystko przepracowuje, jak to się dzieje, jak forma działa, bo ta forma jest rzeczywiście... Widziałem dwa spektakle młodzieżowe, też bardzo takie, bym powiedział, widać, że były młodzieżowe, więc tak jakbyś, ale one mówiły na przykład o śmierci, o teatrze no... Młodzi ludzie zaprosili na scenę autentyczną, prawda, mistrzynię teatru. No i między różnymi sytuacjami i gagami zadawali pytania, dlaczego wy tak się tak wolno w tym teatrze poruszacie. No, publiczność wybuchała śmiechem.
Wspaniałe.
Ale wszystko to było podszyte. Muszę powiedzieć, tego mi czasami brakuje. To znaczy, tam gdzie indziej jest skierowana bezczelność. I to mi się strasznie podobało. Tam jest,
ta bezczelność
miała pomiędzy dwoma ukłonami. To znaczy, że to się mówi tak zwana ciepła ironia, ale jest coś w tym takiego, że to jest przytulone, a potem trochę jakby zadane pytanie, a nie jest to odrzucone. Ja te gesty odrzucania coraz z większym trudem przyjmuję jako gesty właściwe artyście. Że artysta, który odrzuca, jakby coś traci. I w tej Japonii miałem takie poczucie, że tam jest jakiś rodzaj strasznie dużej afirmacji w tej kulturze i siła tej afirmacji jest po prostu zniewalająca, bo ona się wyjawia w wielu tak zwanych umiłowaniach, w kuchennych umiłowaniach, w różnych innych gestach, w designie. To wszystko jest jakieś po prostu na tak. No i wyjechałem stamtąd bardzo wspaniałym wrażeniem. Myślę, że będę chciał wrócić i na ten festiwal i tych ludzi też zaintrygować i zainteresować też tym, co się u nas dzieje. Więc mam nadzieję, że z tymi owocami swoich poszukiwań będę mógł się z Państwem podzielić.
I wysypać je przed nami dla nas. Bartoszu, zastanawiałam się, jakie zdjęcie powinno ilustrować naszą rozmowę, która jednak jest wyjątkowa, bo nawet jeśli rozmawiamy o twoich, no nazwijmy to, podróżach, inspiracjach, to zawsze przy okazji czegoś, dzisiaj pozwoliłam sobie, ale od dawna to planowałam wyłącznie poświęcić tym innym perspektywom naszą rozmowę. Na twoim Facebooku znalazłam takie cudowne zdjęcie, jesteś w kwiatach, w białej szacie. I jakbyś wstąpił do może jakiejś sekty albo...
Sekty, tak. To udawałem tam zajączka. Pomyślałem sobie, jakie to zdjęcie na Facebooka wrzucić. Ale no tak. No co, nawet ich nie mam tak wiele. Chciałem więcej, ale jakoś byłem zajęty.
Rozumiem, że uwagę miałeś skupioną i skoncentrowaną zupełnie na innych
ale
rzeczach.
W ogóle muszę powiedzieć, że też ja spotkałem tam Polaków. Ula Nowak nagle pojawiła się w Korei. Została zaproszona tam na festiwal, bardziej pod kątem kuratorskich muzycznych projektów. Mm-hmm. Z kolei w Japonii nagle patrzy Grzesiek Reska, Kasia Tusz, czyli znakomici kuratorzy, którzy robią karierę, jeśli tak można tego słowa użyć, w Holandii. Ona jest szefową Holland Festiwalu, on jest szefem Spring Festiwalu w Utrechcie, ważnych takich festiwali europejskich. Więc to też było takie zaskakujące, że to nagle się jakoś tak łączymy zupełnie w innej orbicie.
Czyli to nie jest tak bardzo daleko albo zupełnie...
Tak naprawdę nie jest. Poza tym ludzie teatru tworzą jakiś rodzaj rodziny. No, my odwiedzamy siebie wzajemnie, obserwujemy swoją pracę, w ten sposób też trochę okazując szacunek wysiłkowi, który robimy. Inspirujemy się wzajemnie. No myślę, że te moje obecności to też skutkują tym, że przyjeżdżają potem ludzie też na Boską Komedię i się z tym Teatrem Polskim zderzają, który też jest coraz bardziej tak zwany polskocentrycznym teatrem, więc tym bardziej potrzebujemy festiwalu międzynarodowego, żeby troszeczkę odetkać te nasze żyły, bo nie wiem, czy to jest kwestia tych 8 lat i tych różnych lęków, tego trochę kurczowego trzymania się siebie samego, ale my powinniśmy trochę mieć szerszy gest w tej chwili. Trochę też zobaczyć, że teatr w ogóle poszedł w stronę zdecydowanie mniej opartą na słowie, na racjonalności, na deklaracji. Jest bardziej intuicyjny, jest bardziej cielesny, jest bardziej otwarty na nieznane i niepewne. Zresztą, czy wreszcie sobie wyobrażacie, że w Japonii oni mają te fantastyczne określenia, które w języku, które mówią o pewnych stanach czy rodzajach doświadczenia rzeczywistości. To jest jakiś w ogóle odjazd. Myślę, że tam to jest jakby też kultura w ogóle relacji do wszechświata, bym powiedział. Ale oni tam na przykład zaczęli mówić o tym, co ja uwielbiam w sztuce, mówić o bezużyteczności sztuki. To jest mój konik. Uważam, że sztuka jest bezużyteczna i to jest jej siła. I póki jest bezużyteczna, póki jest silna, póki zaczyna być komuś służyć czemuś, to traci swoje moce magiczne. No i oni na przykład tam zrobili wykład ze specjalistą japońskim, który projektuje roboty, ale to są roboty, które są bezużyteczne. To tylko w Japonii jest możliwe, że mają departament do tworzenia i projektowania bezużytecznych robotów. Czyli na przykład to jest taki robot, który staje nad śmieciem i taką łapą zatrzymuje się tym śmieciem, czyli nie zbiera tego śmieci, tylko pokazuje, że ten śmieć musi zostać zebrany. No w ogóle jakieś takie figury.
Współczesne bajki robotów.
W ogóle niesamowity jest sposób jakby tego przetwarzania tego świata dzisiaj. I no bardzo to było, no znowu jakby zataczam koło, krąg, ale naprawdę wróciłem bardzo podekscytowany.
Lądujemy. Z tego wszystkiego jakoś tam, można tak to może domknąć, jest Boska Komedia z tych różnych energii. No bo miesiąc i trochę nam pozostał, także już.
No, dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów. Dużo już się rzeczy wysprzedało. Będą jeszcze dokładane miejsca, będą jeszcze zwiększane ilości spektakli, bo pracuję już, od razu zacząłem nad tym pracować. Za chwileczkę, 5 listopada, otwieramy największą scenę krakowską, czyli Łęk Studio i tam te dwa spektakle Elizabeth Costello, Krzyśka Warlikowskiego i Quanta w reżyserii Łukasza Twarkowskiego. Będą uruchomiona sprzedaż, więc jesteśmy w absolutnych blokach startowych już.
Bartosz Szydłowski, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.